Donald Tusk i Platforma nie mają żadnego programu. Żadnego. I teraz próbują brak tego programu w pewien sposób odwrócić od niego uwagę. I Donald Tusk tworzy taką, no tak jak powiedziałem wcześniej, trupę cyrkową.
Brakuje
jeszcze tylko połykaczy ognia, brakuje Palikota i Nowaka, ale być może jeszcze no, jest czas do rejestracji list chyba do 6 września. Mhm. Być może jeszcze Palikot znajdzie się w tej trupie cyrkowej Donalda Tuska.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem pierwszego w tym tygodniu Sedna Sprawy jest Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze, witam.
Dzień dobry.
Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście. Ta przynależność partyjna od lat. Panie ministrze, Donald Tusk, przewodniczący Platformy, twierdzi, że prezes Jarosław Kaczyński, zmieniając okręg z warszawskiego na świętokrzyski, najprawdopodobniej, zresztą sam to potwierdził w wypowiedzi dla Polsat News prezes Kaczyński w sobotę, że ta zmiana jest możliwa. Donald Tusk uważa, że ucieka przed nim prezes. No trudno takiego wrażenia nie odnieść.
Panie redaktorze, przede wszystkim prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że podporządkuje się takim decyzjom, które sprawią, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało jak najlepszy wynik wyborczy. I my robimy wszystko, żeby mieć jak najmocniejsze listy. I naprawdę żadne działania opozycji nam w tym nie przeszkodzą, dlatego że mamy plan. Mieliśmy od początku plan, żeby ułożyć jak najmocniejsze listy. Gwarantuję panu, że tak jak zgodnie z planem mówiliśmy, na przełomie sierpnia i września te listy będą opublikowane i to będą naprawdę bardzo mocne listy wyborcze. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących liderów list w paru okręgach. Myślę, że one zapadną w najbliższych dniach. A Donald Tusk, no panie redaktorze, no Donald Tusk gromadzi taką trupę cyrkową.
A tu będziemy jeszcze o tym, kogo gromadzić Donald Tusk, rozmawiać, ale póki co, panie ministrze, no mówilibyście to samo, gdyby Donald Tusk zmienił okręg, no bo panie prezes Jarosław Kaczyński nie chce wziąć udziału w debacie z Donaldem Tuskiem, nie chce startować w tym okręgu, w którym startuje Donald Tusk.
Powtarzam panu, że ostateczne decyzje dotyczące list jeszcze przed nami.
Czyli nie jest wykluczone, że będzie startował prezes PiS.
Ostateczne decyzje dotyczące list i to kierownictwo partii będzie decydowało i będą te informacje przedstawiane opinii publicznej, mówię, na przełomie sierpnia i września, czy już za parę dni.
Okej, ale panie ministrze, czyli odpowiedź na pytanie, czy to jest pewne, że prezes Jarosław Kaczyński nie będzie startował w Warszawie?
Ja nie jestem członkiem kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i nie będę wchodził w te dywagacje. Chcemy przede wszystkim, żeby nasze listy były jak najmocniejsze, żebyśmy mogli tam, gdzie możemy, zdobyć jak najwięcej mandatów w tych okręgach, w których jest możliwość zdobycia kolejnych mandatów i będziemy robili to tak, aby wygrać wybory i mieć jak najwięcej posłów w parlamencie i temu jest podporządkowana strategia i temu podporządkowują się także nasi liderzy, żeby te listy były jak najmocniejsze.
Cztery lata temu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Świętokrzyskim aż 10 mandatów, druga Platforma zaledwie 3, czy tym razem obecność prezesa Kaczyńskiego pozwoli utrzymać stan posiadania na tej liście?
Tak jak powiedziałem, nie ma jeszcze decyzji ostatecznych dotyczących list. To po pierwsze. A po drugie robimy wszystko, żeby utrzymać tam, gdzie było dużo mandatów, bo rzeczywiście to jest jeden z okręgów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało najwięcej mandatów w skali kraju, żeby te mandaty utrzymać.
Czyli to ogólnie jest
naprawdę,
taka myśl,
nikt
żeby
się nikogo nie
najmocniejszy
boi,
wysłać tam, gdzie
panie,
do zdobycia jest najwięcej
panie redaktorze,
mandatów.
Nikt się nikogo nie boi. My naprawdę mamy swoją strategię przemyślaną, którą będziemy realizować i nikt nam w tym nie przeszkodzi.
A debata? Bo pan jest sztabowcem też Prawa i Sprawiedliwości.
Każdy członek Prawa i Sprawiedliwości jest sztabowcem. Ja na przykład wczoraj
to nie jest udział jakaś struktura, no spotykacie się,
spotkaniu ze strukturami Prawa i Sprawiedliwości w powiecie sławieńskim, koszalińskim. Tam też są takie lokalne sztaby działania.
No, jak jeszcze rozumiem, mini sztaby też są w terenie, ale jest ten centralny sztab, czy jest szansa na debatę prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego Donalda Tuska?
Panie redaktorze, przede wszystkim Donald Tusk od początku tej kampanii wielokrotnie kłamał w różnych sprawach, wielokrotnie zmieniał zdanie.
No, ostatnio Platforma nie ma
Platforma. Tak, mogę to powtórzyć. No, że ja rozumiem, że bezrobocie sięgało za rządów Platformy 14,4.
Propagandowo dla was ta historia.
14,4, ale przecież to Platforma Obywatelska uznała, że chce rozmawiać o bezrobociu. Chcą rozmawiać o tym, jak wysokie było bezrobocie za ich czasów. Wie pan, że w ponad 230 powiatach bezrobocie przekraczało 15%, a oni mówią, nie, to nie było. To było jedynie 14,4. No, panie redaktorze, no.
Ale to idźmy dalej, jeżeli chodzi o listy wyborcze.
Chcą rozmawiać o bezrobociu.
Romanem Giertychem, stawiając go do okręgu świętokrzyskiego, tam właśnie, gdzie być może będzie startował prezes PiS.
I wie pan, to tak jakby jest połączenie z poprzednim pytaniem. Donald Tusk i Platforma nie mają żadnego programu. Żadnego. I teraz próbują brak tego programu w pewien sposób odwrócić od niego uwagę. I Donald Tusk tworzy taką, no tak jak powiedziałem wcześniej, trupę cyrkową.
Brakuje
jeszcze tylko połykaczy ognia, brakuje Palikota i Nowaka, ale być może jeszcze no, jest czas do rejestracji list chyba do 6 września. Mhm. Być może jeszcze Palikot znajdzie się w tej trupie cyrkowej Donalda Tuska. Mamy kolejnych kandydatów, którzy mają odwrócić uwagę od tego, że Platforma nie ma żadnej oferty dzisiaj dla Polaków. Nie ma żadnej propozycji programowej. Ja rozmawiam, często bywam w terenie, rozmawiam z ludźmi i wie pan, ludzie mogą nawet się nie zgadzać z Prawem i Sprawiedliwością, mogą nas w pewien sposób nie za wszystko lubić, ale Platforma nie ma dla nich oferty.
No panie ministrze, wy nie zaprezentowaliście całego programu, Platforma też i wy macie zrobić to.
Ale panie redaktorze,
Platforma też,
prezentacja
też nie ma prezentacja
tak
fizycznie całego programu.
Znaczy tak, jak do tej pory Prawo i Sprawiedliwość w każdych wyborach przedstawiało program i realizowało ten program. Realizowało program.
No jak nie rządziła, to nie realizowała.
Panie redaktorze, Platforma Obywatelska obiecała, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a podwyższyła. Platforma Obywatelska wiele różnych obietnic składała, które później zmieniała. My realizujemy program. Lepiej, gorzej realizujemy program, z którym szliśmy do wyborów. Przypominam, że Platforma mówiła, że 500+ jest niemożliwe do wprowadzenia. My powiedzieliśmy, że wprowadziliśmy. Program Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe wybory, ten, z którym idziemy. Panie redaktorze, my w maju zaproponowaliśmy trójkę. Trzy pomysły Jarosława Kaczyńskiego. 800+, autostrady i leki. I te wszystkie trzy propozycje programowe zostały zrealizowane w ciągu 3 miesięcy. Tak pan mówi, że my nie mamy programu. Była propozycja, została zrealizowana. Program zostanie zaprezentowany. Program zostanie zaprezentowany, ten całościowy, na najbliższe 8 lat. W ciągu kolejnych 3 tygodni do połowy września. To też jest zgodne z naszą koncepcją na wybory. Mamy w planie do połowy września zaprezentować program i mamy w planie ogólnopolską konwencję wyborczą na przełomie września i października. To będzie ogólnopolska duża konwencja na Śląsku.
Panie ministrze, to teraz o tych niewyborczych już sprawach trochę porozmawiajmy, bo w niedzielę doszło do kolejnego przypadku nieuprawnionego użycia sygnału radio stop. Tym razem pociągi stanęły w Białymstoku. Czy to wszystko wskazuje na to, że to jest jakaś dywersja, bo takich wydarzeń w ostatnich dniach było sporo. Co na ten moment wiadomo o tych wszystkich sytuacjach? Co je łączy?
Odpowiednie służby badają te incydenty, które się pojawiły na kolei. Najważniejsze w moim przekonaniu jest to, że są procedury, które zadziałały. To znaczy w takiej sytuacji nie doszło do zagrożenia w ruchu kolejowym. Są procedury, które zadziałały. Dwie osoby już zostały za jeden z takich przypadków zatrzymane i w dalszym ciągu osoby, które doprowadzają do tego typu sytuacji, będą zatrzymywane. Wie pan, no, bardzo często tego typu incydenty, różnego rodzaju ingerencje w taką infrastrukturę zdarzają się.
No
i
tak,
po prostu ważne jest to, żeby zadziałały procedury, żeby nie doszło do niebezpiecznej sytuacji, a odpowiednie służby są od tego, żeby to wyjaśnić.
Tylko, że no, takiego zbiegu jednak incydentów na kolei jak w ostatnim tygodniu, to ja panie ministrze nie pamiętam. Nie wiem, czy
panie
pamięta takich intencjonalnych działań, które miałyby zakłócić funkcjonowanie kolei.
Po pierwsze, mamy wojnę za naszą wschodnią granicę.
No więc pytam,
mamy
czy to ma
wojnę,
jakiś związek?
Mamy, odpowiednie służby badają, jaki jest związek pomiędzy sytuacją za naszą wschodnią granicą, a tymi incydentami, które miały miejsce w ostatnich dniach.
Póki co są jakieś sygnały wskazujące na ten związek, panie ministrze, że rosyjskie służby są w to jakoś zaangażowane, czy to są tylko i wyłącznie przypuszczenia, domysły, czy jakiekolwiek fakty mogą świadczyć, potwierdzać
Z jednej strony żyjemy w XXI wieku, gdzie ataki na różnego rodzaju systemy, czy też próba ingerencji, bo to nie był atak, tylko bardziej ingerencja w ten system, zdarzają się. To po pierwsze, służby muszą być na to wyczulone, muszą reagować, to po drugie. Mamy też okres przedwyborczy, gdzie myślę, że tego typu sytuacje będą no, w pewien sposób miały także znaczenie związane z taką stabilnością państwa, próbą pokazania, że państwo albo funkcjonuje w tych sprawach, albo nie funkcjonuje. Powtarzam, tutaj były procedury, które zadziałały. Nie doszło do żadnych spraw związanych z zagrożeniem w ruchu, bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i te sprawy muszą być wyjaśnione, będą wyjaśnione. wyjaśnione, pierwsze osoby zostały zatrzymane, a policja i ABW działają, żeby wyjaśnić także, jeżeli chodzi o intencje tych osób i intencje tych sytuacji.
A na ten moment można powiedzieć o jakichkolwiek powiązaniach tych osób?
Panie redaktorze, jeżeli będą jakiekolwiek komunikaty w tej sprawie tego typu, to będą przedstawiane opinii publicznej. Dzisiaj byłbym niepoważnym politykiem, gdybym wyciągał takie wnioski bez konkretów.
No pytam właśnie o te konkrety. Czy są jakiekolwiek...
Powtarzam, odpowiednie służby badają tą sytuację i jak będą konkrety, to będą także o tym informować.
Panie ministrze, czy sprawa zakażeń bakterią Legionella w Rzeszowie, którą zajmuje się też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to także może być jakiś... Sabotaż to także może mieć związek z tymi działaniami, które mają prowadzić chaos przed wyborami?
Poważne, silne państwo musi zbadać, czy to jest taka ingerencja, o której pan mówi i to jest badane. Aczkolwiek także specjaliści, którzy na co dzień się tym zajmują, wskazują na to, że w lecie, w tych warunkach klimatycznych, w tych warunkach środowiskowych może dochodzić do takich sytuacji związanych z zakażeniem tą bakterią wody i to jest w tej chwili badane.
Bardzo dziękuję. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Sedna Sprawy, tą radiową część programu. Kończymy. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka, na którą bardzo serdecznie państwa zapraszam.
Dziękuję bardzo.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA, cały czas jest z nami. Panie ministrze, rozmawialiśmy o tych wydarzeniach dotyczących kolei, kwestii epidemicznych czy zdrowotnych w Rzeszowie. Mówił pan, że przed wyborami możliwe są podobne ingerencje czy próby ataku na gdzieś rozchwiania sytuacji w Polsce, na naszą infrastrukturę, chociażby jak w przypadku kolei, ale czy jakieś konkretne obszary może pan wskazać? Są jakieś konkretne ryzyka, przypuszczenia, że...
Ja myślę, że opinia publiczna musi mieć świadomość, że tego typu sytuacje na całym świecie w takim okresie przedwyborczym mają szczególny charakter, zdarzają się i trzeba także pod tym względem patrzeć. Wie pan, mamy duży rozwój, jeżeli chodzi o kwestie związane z cyfryzacją i myślę, że także trochę odchodząc od spraw kolei, ale pokazując, że jednocześnie różnego rodzaju ataki związane na nasze systemy teleinformatyczne zdarzają się każdego dnia. I żyjemy w takich czasach, w jakich to też jest element pewnego rodzaju takiej wojny hybrydowej i musimy o tym wiedzieć i o tym pamiętać.
Panie ministrze, to jeżeli o wojnę hybrydową chodzi, to często w kontekście granicy tego określenia używaliście. Tymczasem Niemcy chcą odesłać do Polski prawie 3,5 tysiąca uchodźców. To osoby, które przybyły do nich przez Polskę. To pokazuje, jak nieszczelne są nasze granice, jak nieszczelna jest nasza wschodnia granica.
Nie, to pokazuje, że nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego, panie redaktorze, między zaporą na granicy z Białorusią, a osobami, które docierają do Niemiec, ponieważ są różnego rodzaju szlaki. Jest przede wszystkim szlak południowy, to znaczy szlak z południa Europy przez Słowację, Czechy, także przez Polskę do Niemiec. Przypomnę, że parę tygodni temu mieliśmy wypadek z busem, który nielegalnie przewoził migrantów ze Słowacji do Polski na Zakopiance. To była taka głośna sprawa. I to pokazuje, że tamtędy również nie ma, jesteśmy w strefie Schengen, nie ma posterunków policji, straży granicznej na granicy ze Słowacją, z Czechami, ale także z Litwą. Jeżeli jest nie do przejścia zapora w wielu miejscach, jest możliwość przejścia przez Litwę. W związku z tym ten szlak przez Litwę również, później przez Polskę, polskie służby z tym szlakiem walczą.
Ale my 500 osób w tym roku przyjęliśmy od Niemiec, panie ministrze.
Tylko, panie redaktorze, są takie, a nie inne procedury związane z tym, jeżeli osoby przekraczają granicę. Niemcy rzeczywiście rozmawiamy, jesteśmy w bezpośrednim kontakcie ze stroną niemiecką. Gdyby to był problem na taką skalę, o którym, że tak powiem, czasami informują polskie media, to Niemcy wystąpiłyby o zamknięcie granicy. Jak na razie granica polsko-niemiecka nie zostały przywrócone posterunki policji, nie ma takiego straży granicznej. nie ma takich wniosków ze strony niemieckiej.
No tak, ale ta skala, o której ja teraz mówię, panie ministrze, czyli Niemcy chcą, żeby 3,5 tysiąca osób wróciło, a 500 osób już wróciło, to są prawdziwe informacje.
Panie redaktorze, tak? Niemcy przede wszystkim prowadzą taką politykę migracyjną, która pozwala na to, żeby ludzie z różnych części świata starały się tam w sposób nielegalny dotrzeć. Ponieważ Niemcy przez lata zapraszali uchodźców do swojego kraju.
No też jakby skończyło,
w tej chwili,
bardziej o polityce Angeli Merkel.
W tej chwili, no dobrze, ale te osoby, które docierają do Europy, bardzo często próbują, my jesteśmy krajem tranzytowym. To znaczy,
dlatego, że poziom życia też u nas jest trafić niższy, więc Niemcy też są z tego powodu
do Niemiec.
Częściej docelowym krajem. No,
myślę, że to nie chodzi o sposób bycia, tylko
poziom życia.
To nie chodzi o sposób życia, tylko chodzi o to, że do Polski, jeżeli przyjeżdżają migranci, to przyjeżdżają ci, którzy chcą tutaj pracować, chcą legalnie żyć, normalnie funkcjonować, a dużo osób do Niemiec kieruje się, bo wie, że tam była całkowicie inna polityka względem migrantów nielegalnych. My od początku mówiliśmy, dawaliśmy sygnał, że tych migrantów nielegalnych nie będziemy przyjmować, stąd też te osoby nie chcą zostawać w Polsce. No.
Panie ministrze, a te 3,5 tysiąca osób w takim razie my przyjmiemy te osoby, które Niemcy chcą odesłać, czy nie?
To są poszczególne przypadki, są poszczególnie rozpatrywane.
No tak, bo są różne grupy, to są z różnych krajów te osoby i tak dalej.
Są różnego rodzaju procedury i one od zawsze były, jeżeli chodzi o także ośrodki dla uchodźców, takie typowe, prowadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, czy też przez Straż Graniczną. Każdy z tych przypadków jest osobno badany.
Panie ministrze, to chciałem jeszcze porozmawiać o uchodźcach tych z Ukrainy, bo rozmawiałem niedawno z generałem Waldemarem Skrzypczakiem, często pojawiającym się w mediach komentatorem tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, i mówił o tym, że jego zdaniem Ukraina mogłaby z polskim rządem wypracować jakieś porozumienie, na mocy którego mogłaby mobilizować swoich obywateli, mężczyzn do ukraińskiej armii. Też słychać takie głosy z Ukrainy, że no jest faktycznie z tym problem. Chcieliby, żeby część obywateli wróciła do kraju. Te problemy osobowe to jedne z większych problemów tamtejszej armii, no jeżeli chodzi o zderzenie z Rosją. Potencjał Rosji jest oczywiście kilkukrotnie większy. Czy polski rząd rozmawia z ukraińskim o pewnych możliwościach, rozwiązaniach, które sprawiłyby, że część mężczyzn Ukraina mogłaby ściągnąć do siebie?
To są rozwiązania wewnętrzne Ukrainy. Obywatele Ukrainy mają możliwość przekraczania granicy, mówię o mężczyznach, tylko w konkretnych przypadkach. To nie jest tak, że wszyscy mężczyźni mogą wyjeżdżać
z
Ukrainy. To są już rozwiązania wewnętrzne Ukrainy. I wie pan, no ciężko, żebyśmy tutaj wprowadzali jakieś szczególne rozwiązania w tej chwili. Na pewno Ukraina także będzie potrzebowała osoby do odbudowy Ukrainy i będzie robiła wszystko, żeby te osoby, które przybyły do nas jako uchodźcy wojenni z Ukrainy, żeby wróciły na Ukrainę. I tutaj również trzeba powiedzieć, że przecież my, przyjmując jako Polska, ale także jako społeczeństwo uchodźców wojennych z Ukrainy, przyjmowaliśmy tych, którzy uciekali przed wojną. W momencie, kiedy będzie to zmierzało do zakończenia konfliktu, daj Boże jak najszybciej, to myślę, że także będziemy robić wszystko, żeby te osoby, które chcą wrócić na Ukrainę, jak najszybciej tam wróciły.
W każdym razie na pytanie, czy ukraiński rząd prowadzi z Polskim rozmowy na ten temat, odpowiedź brzmi nie, takich rozmów.
Panie redaktorze, przede wszystkim kwestia rekrutacji, kwestia wielkości ukraińskiego wojska, to jest wewnętrzna sprawa Ukrainy i to Ukraina ze swoimi tutaj obywatelami musi te sprawy rozwiązywać. Nas obowiązują przepisy. Jeżeli ktoś może wyjechać z Ukrainy i wjechać do Polski, to przecież my nie możemy go zablokować. Jeżeli ktoś jest ojcem przykładowo tam wielodzietnej rodziny i ma taką możliwość.
Co najmniej trójki dzieci.
No
tylko właśnie chodzi mi o to, czy ukraiński rząd nie chce zmiany przepisów, żeby właśnie tylko wyjść ciągnąć. No ale to, panie ministrze, na koniec jeszcze do kampanii wyborczej na chwilę wróćmy na koniec naszej rozmowy. Jeżeli chodzi o tę debatę, o której mówiłem, Donald Tusk chciał rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Czy odbędzie się chociaż debata premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem, z przewodniczącym Platformy? Myślę, że obywatelom należy się taka dyskusja zderzenia dwóch wizji programowych dwóch głównych konkurentów.
Tak jak mówię, nie znam programu Platformy Obywatelskiej i nie wiem, i z jakim zderzeniem programowym w tej chwili miałaby być ta dyskusja prowadzona. To po pierwsze.
Ministrze, przez pan premier, że was zaprezentujecie premier, do połowy pan, września.
My cały czas, no tak, a zna pan jakieś propozycje programowe Platformy z maja tego roku, gdzie złożyli ustawy, próbowali to zrealizować?
Nie, ustaw chyba nie złożyli,
no,
ale
no widzi pan, my jak zaproponowaliśmy...
Kluczowe, kredyt 0%, no parę takich propozycji było.
I myśli pan, że to jest cały czas aktualne?
Myślę, że jest cały czas aktualny.
Platforma zmienia
nie
zdanie.
Słyszałem,
panie, panie redaktorze, Platforma zmienia zdanie co tydzień, więc nie wiem, do czego mielibyśmy się odnosić. Pan premier Morawiecki zaproponował taką debatę z panem Weberem. Z tego, co wiem, to do tej pory nie ma chęci odbycia takiej debaty, czyli z szefem IPP.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego
dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo.
I państwu życzę. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.